kolor żółty, a mama lubi kolor zielony i czarny. A moja siostra większa, ona już chodzi do gimnazjum, więc ona uwielbia kolor taki samy niebieski albo błękitny.
Rodzice nie lubią, jak my jesteśmy niegrzeczni, nie lubią. Nie lubią, jak jesteśmy bez babci.
Kiedy od życia dostajesz coś, dostajesz podwójnie. Szczęście twe ogromne jest, że krzyczeć chcesz na cały świat.
Poczekajcie, za tata pójdzie pierwszy, ja zabawiam światło, tak? Dziewczyny, powoli.
To jest właśnie ten pokój zrobiony z garażu.
A to jest moja gitara. Tak. Wyczyszczona.
Została zakurzona teraz, bo nie grała dwa tygodnie.
To jest moje już na zawsze.
Tak, to jest akordeon. Teraz Zuzi właśnie.
Mamy 6 lat. No bo jesteśmy bliźniaczki. Tak. I mama nas obie urodziła i ja najpierw pierwsza wyszłam.
A po 3 minutach ja się urodziła.
Się Zuzia. Ale po prostu, że ja mam takie włosy, a Zuzia ma blond.
Blond. Ja też lubię trochę.
Nie wiem, jak się to stało. Myślałam, że będziemy mieć takie same twarze i takie same oczy i taki sam kolor oczów i włosy takie same.
Nie wiemy,
jak się to stało. Tu. Czy to słońce, czy to deszcz?
Nasze bliźniaczki pojawiły się bez jakichkolwiek planów. Pojechaliśmy z moją obecną żoną nad morze na Sylwestra. Było pięknie. No i stało się. Lekarz, tak, jest ciąża. Kurczę, mówię, ja już taki dziadek, przecież 40 parę lat, mówię. No to ja od razu pomyślałem sobie, Jezu, co dalej będzie z tym wszystkim? Przecież kurczę, ja już mam tyle lat. No ale za chwilę słyszę coś jeszcze innego. Podwójna ciąża. Ja mówię, dwójka dzieci naraz, mówię, koniec świata, mówię, nie. No ale wpadł mi artykuł w jakiejś gazecie i czytam, że Al Pacino ma też bliźniaczki, tam ktoś znowu też bliźniaczki. Mówię, kurczę, Waściński ma też bliźniaczki, no to super. Na moją żonę poznałem w szpitalu. Zachciało mi się jazdy na rowerze w potężne upały, no i ściana lewa boczna pękła serducha i znalazłem się na szkolnej. Nigdy nie pomyślałbym, że taka ładna dziewczyna w tak młodym wieku zainteresuje się już facetem, który już jest po 40. No ale okazało się inaczej. Takim wzorem był mój ojciec. No, pamiętam, ja marzyłem, żeby być taki jak on. No, ojciec był dla mnie takim no, guru, autorytetem. No, chciałem wyglądać tak jak on i być ubrany jak on. Pamiętam, no, kiedyś rzuciłem z mamą ze spaceru i z siostrą młodszą i ojciec leżał w takim fajnym garniturze popielatym pod oknem w kuchni. No, bo popił troszeczkę za dużo i chciałem być też w takim garniturze. Ja chciałem też leżeć pod oknem, po prostu tak jak mój ojciec. I pamiętam, wpadło mi takie zdjęcie czarno-białe. 4 osoby. Mój dziadek, jego 3 synów, ten mój ojciec, w koszulach na iron, podwinięte rękawy. No i siedzą przy litrówce. To było moim marzeniem, żeby już być dorosłym, żeby usiąść razem z nimi. No i ja chciałem być taki jak ojciec. W szkole podstawowej już potrafiłem, pamiętam, w 5 klasie napić się ostro, wypić całą butelkę wina. Tanie wino, jod z napisem wino, pamiętam. Niezbyt dobry w smaku, no ale jakąś moją moc, że kopało. No o to chodziło. To był mój pierwszy kontakt z alkoholem. Nie było u mnie w domu pytania, dlaczego późno porzuciłem, dlaczego zrobiłem to. Tam raczej było od razu lanie. I lanie dość ostre. No i później było, to zaczynało się, że nie było akceptacji. No to szło się w ulicę, szło się w osiedle. Pierwszy konflikt z prawem. Zostaliśmy zatrzymani. Byłem odizolowany ponad 3 miesiące. No, wyszliśmy do takiego klubu, zabraliśmy pieniądze, bilon, papierosy. Pamiętam takie później, była taka walizka, myśleliśmy, że ona jest wypełniona po brzegi pieniędzmi, a tam się okazało, to był klarnet. No i później tam jakieś dwie pary spodni, to było wszystko. No i to dostałem za wyrok. 13 miesięcy w Koszalinie, to był wtedy zakład poprawczy. Przez moje uzależnienie, przez moją chorobę traciłem wolność. Były to bzdurne sprawy, wiadomo, trzeba było karę za to ponieść. No. Był inny system, ale ciągnęło mnie do tej flachy. Bo ja teraz co powiem, to może śmiesznie zabrzmieć, ale mi alkohol nigdy nie smakował. Naprawdę. Ale to działanie jego, kiedy on zaczął już tak delikatnie wchodzić i kopać, to już było kapitalnie. Kluby nocne, dyskoteki. Zawaliłem też pracę, znalazłem drugą pracę. No i poznałem moją przyszłą pierwszą żonę. I też zastanawiałem się później, dlaczego ona ze mną chodziła, dlaczego ona za mnie wyszła, kiedy ona miała jasne sygnały, że ze mną coś jest nie tak. Pracowała na Piastowskim, ja przyjechałem do niej pijany. Takiego obciachu jej zrobiłem pod tym sklepem, przecież, że ja chcę z nią rozmawiać, bo jak ją kocham. Na moim ślubie w lokalu byłem tak pijany, że jak ja się później znowu zastanawiam nad tym wszystkim, co się ze mną dzieje, no kurczę, mówię, no przecież mówię, tak się nie zachowuje pan młody na własnym ślubie, no bo to był taki obciach, że głowa boli. No a kiedy już później z żoną zamieszkaliśmy na takim pokoju z kuchnią, no to już kompletnie byłem panem sytuacji. Wytłumaczenie, że ja pracuję, mi wolno. No i przyszła na świat nasza pierwsza córka. 3 dni piłem tak ostro, że no to jest nie do opisania. Przyszła moja druga córka. Też wypiłem, ale już wypiłem mniej. Wtedy chyba mało piłem, dlatego że Ania była dzieckiem chorym. Ona zmarła po 10 miesiącach. Mówię do żony, że pójdę na piwko. Znowu wróciłem w nadużywanie. Były momenty w życiu, nie było mi nawet przez 3 dni w domu, 3 noce. Pracować zawsze pracowałem. Kombinowałem po jakimś kacu mocnym, że do pracy nie poszedłem, bo żona zaczęła mnie też bronić, nie? Że mąż nie przyjdzie, bo tam coś musiał załatwić. Byłem też krew oddać. Ale też to było powodem po prostu, żeby nie pójść do pracy. No i oczywiście w tym wszystkim życie rozrywkowe. Porobiłem też w mojej pierwszej żonie masę wstydu. Mojej córce dorastającej wtedy też pamiętam i leżenie na ławce. No, idę pijany, że dosłownie lewa noga, prawy bargi i wszyscy mnie widzą. Albo takie, co mi zapamiętam do końca życia, jak stoję za drzewem, wychodzę, no, nazwę to po imię, z interesem na wierzchu, a moja córka, będąc już w liceum, gdzie z koleżankami i one to wszystko widzą. Tego nie zapomnę, że ona mnie nadal kochała, że ona mi dalej mi zaufała, bo przecież ja ją oszukiwałem wielokrotnie, kiedy ona mnie prosiła, żebym nie wychodził. Mówię, Milka, 2 piwka, tylko iść tatusiowi, Kubi, ja już nie wyjdę. I pamiętam, jak te 2 piwka już zaczęły mi tak szumieć w głowie, ona poszła do szkoły, a tup, już mnie nie było i potrafiłem też wyjść ze śmieciami. Przychodzi kolega i zaprasza mnie, no to zostało wiadro i wiadro stało do następnego dnia, kiedy już się na przykład pieniądze skończyły, albo już trzeba było wracać, no bo sytuacja wymagała. Ja miałem też komfort picia, dlatego, że ja byłem zawsze oprany. Ja byłem zawsze czysty, no bo albo czyste rzeczy z łazienki były ze sznurka brane, albo te z szafy i ja potrafiłem w nocy wyjść i chyba żona też chyba wiedziała, że to nie ma sensu, żeby gdzieś mnie za wszelką cenę zatrzymywać, no bo wiedziała, że ja i tak to zrobię, że ja musiałem postawić na swoim. Związek się rozpadł po prostu, nie?
Siedzi ptaszek na drzewie i ludziom się dziwuje, że najmędrszy z nich nie wie, gdzie się szczęście znajduje, że najmędrszy z nich nie wie, gdzie się szczęście znajduje.
Ja zauważyłem, że moje picie jest nienormalne w szkole zawodowej. Dlatego, że byłem ratowany przez nauczycielkę. Ja tylko jedyny dostałem poprawkę z matematyki. No widziała jakieś szanse chyba we mnie, że nie jestem jakiś chyba do końca popsuty. Ta profesorka jeszcze ona mówiła, pamiętaj, ale bądź, bo ja dobra będę. No ale przed tą poprawką ktoś się pojawił z dużą walutą. No i zaczęliśmy balować. Ja miałem być o chyba 9, jak dobrze pamiętam, w szkole na poprawce, a ja o 9:30 się obudziłem jeszcze pod wpływem i to ostro. po jakiejś chwili, jak się przebudziłem, tak siedziałem, rozmyślałem, bo to całe towarzycho spało tam w tym mieszkaniu, to pomyślałem, mówię, chyba wiem, co ze mną jest, kurczę, bo obserwowałem też ludzi, gdzie pili jakiegoś drinka, pili setkę i oni na tym poprzestawali, a ja nie umiałem. Kiedy sąsiad mi powiedział też, że o 9:30 wieczorem wypijemy, mam ćwiartkę, a ja wtedy mu powiedziałem, wiesz co, nie ma sensu. I dopiero później zorientowałem się, dlaczego ja powiedziałem, że nie ma sensu, to było chyba po latach. Dlatego, że ja nie będę pijany. A co to jest za picie, żeby wypić tam ćwiartkę w dwóch i można powiedzieć, że tam nawet mi nie poczuję tego, to jest bez sensu. Działalność prowadziłem, robię budowlankę, dokładnie dachy, w tym czasie, kiedy piłem, no ale za to płaciłem też. Zostałem ukradziony przez pracowników. Miałem fajne zlecenia, fajne roboty, ale dajmy na to, 15 facet dzwoni, a nawalony jak Messerschmitt. I on, ja mu mówię, że ja wyjeżdżam, dolatuję do Stanów Zjednoczonych, niech on szuka sobie innej ekipy. I on mi wtedy już powiedział, panie Januszu, szkoda pana, mówi, niech pan coś zrobi z sobą. Ale ja wtedy, co zrobić, co tam. Kiedyś taką najdłuższą 3-tygodniówkę miałem, ze świętej pamięci, takim moim sąsiadem Jasiem, też mój rocznik już nie żyje, fajny chłopak. Pamiętam, jak staliśmy na Sikorskiego i była aparat telefoniczny wisiał na ścianie. I ja zadzwoniłem na szpitalną, bo wiedziałem, opowiadali wszyscy, że tam jest taki oddział i to. I prosiłem, żeby przyjechali po mnie. Już miałem dosyć życia, ja miałem dosyć picia. Ja już nawet na siebie nie mogłem patrzeć. Ja już siebie nienawidziłem. Ja już, no wszystko mogę wymieniać, że już nie mogłem wąchać nawet siebie. A pani powiedziała, że mam jutro przyjechać. Ja mówię, czy ty rozumiesz, kobieta, że ja jutro będę rano pił? To nic, ja panu nie poradzę, proszę jutro przyjechać. Poszedłem w nocy spać, poryczałem się nawet, pamiętam, wtedy na ulicy, wyzywałem wszystkich, a rano usłyszałem tylko pukanie w parapet, podałem pieniądze i zaczęło się dalej pić. Wtedy mi chyba się chciało więcej pić, jak żyć dosłownie. Nie? Będąc w areszcie śledczym na Młyńskiej w Poznaniu, dowiedziałem się, że jeżeli powiem, że jestem alkoholikiem, to ja będę mógł dostawać przepustki, bo miałem jechać do Kozików na ośrodek. Więc szybko zapisałem się do pana psychologa. No i kiedy mnie zawezwał, wchodzę, mówię, że taka i taka sprawa. Przychodzę, mówię, bo ja jestem alkoholikiem. A on mówi, a skąd pan wie? I mówię, bo ja tak czuję. Zawieźli mnie do Kozigów. Posiedziałem tam parę miesięcy. Zacząłem oczywiście, wiedziałem, że muszę chodzić na mityngi, no bo jak nie będę chodził, nie dostanę przepustki. No to heja. Pojawił się taki Piotr. W tym czasie nie było innej osoby, która by go tak krytykowała jak ja. Ja mówię, że to jest wszystko chore, że jak można nie wypić, zacząłem sobie wymyślać, wyliczać, urodziny, wszystko, no ale przysiutko, no mówię, to jest, ale mówię, no muszę chodzić, mówię dlatego, żeby skorzystać z tych przepustek. No i udało mi się. Pierwsza przepustka, wracam trzeźwy. Druga przepustka, trzeźwy. Trzecia przepustka, już wracam pod wpływem, udało mi się. Następna przepustka, też mi się udało. No i pamiętam, zbliżył się Sylwester. Ja podobno miałem powiedzieć, jak szedłem na przepustkę na Sylwestra, miałem powiedzieć chłopakom, że ja nie wrócę. To było jakieś podświadome, ja nie pamiętam tego. W nowy rok miałem wrócić o 11, ja się budziłem o 12 w południe, byłem tak nawalony, że mówię, no bez sensu, to przecież teraz jak wrócę, to i tak mnie wywiozą gdzieś indziej i tak, to no nie wracam. No i tak się też stało. Byłem 3,5 roku na tak zwanym niepowrocie. Zacząłem prowadzić działalność moją, także żyłem normalnie i zacząłem też na wolności terapię. I pamiętam mojego ostatniego Sylwestra, jak był to początek stycznia, kiedy ja siedziałem w fotelu, w poradniku, nieogolony. Było chyba 3 dni po Sylwestrze. Ja oczywiście przed Sylwestrem trenowałem, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata. Po Sylwestrze też. I pamiętam, były jakieś rano wiadomości. Spojrzałem przez okno, samochód stoi taki brudny, bo przecież nie jeździłem już parę dni z nim, bo pod wpływem nie prowadziłem. I widziałem, facet prowadzi wiadomości w garniturze. Ja lubię też chodzić w garniturze. Tam ktoś biega, lubię być ubrany na sportowo. Ktoś idzie, jakaś pani z pieskiem. Ja bardzo lubię psy. I zacząłem się zastanawiać. Mówię, kiedy ja to wszystko zrobiłem? No i facet facetem, ale dosłownie popłakałem się. I powiedziałem sobie dość. Poszedłem na meeting i od tamtego czasu minęło 12 lat. Przecież ja dzisiaj rano mogę wstać. Ja mogę decydować, z czym ja zjem śniadanie. Pamiętam, kiedy ja nie mogłem zjeść śniadania. Ja wypiłem pół szklanki wody, gdzie byłem w łazience. Ja teraz mogę decydować, czy rano sobie wypiję kakao, czy herbatę. Dla mnie jest najważniejszy pierwszy krok, że przyznałem się, że jestem bezsilny i ja dzisiaj już się, może nie, że czuję pewny, ale ja jestem na weselach. Ale mam kontrolę nad sobą, że jak jesteśmy na weselu i zostaje moja literatka, ja wypijam ją do końca i kiedy się pojawia jakaś inna, to przed spożyciem zawsze delikatnie tak sekretnie wącham, czy czasami nie ma tego alkoholu. Bo szczerze mówiąc, nie chciałbym sobie tego trzeźwego życia sam odebrać.
warto żyć. Nie dla siebie tylko, warto śnić i marzyć. To, co w nas nie zabierze nikt, na zawsze pozostanie. Bo w każdy dzień jest po to, żeby żyć, a w każdą noc sięgać do gwiazd, z księżycem iść i kochać świat.
Komponuję, układam teksty o życiu, o miłości, śpiewam o tym, że tu pod Poznaniem w normalnym domku normalna trawa, normalna ławka taka parkowa i mam swój raj. Moja przygoda z gitarą zaczęła się bardzo wcześnie. Dwóch kuzynów mnie uczyło grać na gitarze. Jeszcze struny były szlifowane, tak wysoko osadzone. Ja płakałem, ale grzebień w prawą rękę, żeby rytm wybijać, żeby uderzać po strunach, to grzebieniem. Pamiętam moje pierwsze rock'n'rolle, moją pierwszą solówkę, och, jak bardzo cię kocham, no to była, no jak na 12 lat chłopaka wtedy, no to dla mnie to było naprawdę rewelka, ale gdzieś ja wiem do 16 roku życia. I gitara później została odstawiona. Zacząłem muzykę robić i teksty pisać, ja wiem, nawet chyba nie 2 lata, jak to się zaczęło. No w ubiegłym roku udało mi się nagrać i wydać płytę pod tytułem Wybór, żeby była to jakąś moją pamiątką. Ale kiedy zacząłem pisać te teksty, zrodziło się coś w głowie, taka myśl. Fajnie by było, gdyby ktoś słuchał tej płyty i ta płyta mogła komuś pomóc. Mały koncercik dałem na Litewskiej, poradnia leczenia uzależnień. Pojawił się następny koncercik i ja czuję, że ja muszę to robić. 2 tygodnie wstecz usiadłem przed internetem i przyszedł mi do głowy pomysł. Mówię, zobaczę stronę taką i taką. Zakład Poprawczy Koszaliny. Dzisiaj nazywa się to Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej. Napisałem maila i dzwoni do mnie dyrektor Fukiet. Wtedy kierownik internatu, a dzisiaj dyrektor. No była taka radocha, bo to był facet, który ratował. Fajny gość. To co, zagrasz? Mówię, no przecież, że tak. No muszę powiedzieć, że ja nie mogłem się doczekać do tej soboty, żeby tam pojechać i siedziałem wyluzowany. Kiedy ja grałem i mogłem się podzielić kilkoma ważnymi sprawami, na tej grupie było 8 wychowanków, ja ich poprosiłem, żeby powiedzieli, kto był pod wpływem jakichkolwiek środków, kiedy robił przestępstwa. Na 8 osób wszystkie 8 rąk poszło do góry. I ja mówię, panie dyrektorze, gdyby była potrzeba, gdyby jeszcze spotkania, mówi, chłopaku, płyta tak kapitalna, spotkanie się tak udało. Wziął płytę, mówi, no ja z tą płytą teraz jadę, z tą płytą do Ministerstwa Sprawiedliwości. Warto wierzyć w człowieka.
Będę cię chronił.
Kątek puszek, szaną łatką. Był w przedszkolu, dziś z Agatką, a z kieszeni u fartuszka wystawały małe łóżka. La, 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 la.